W latach 60. ubiegłego wieku krzywo patrzono na kobiety, które nie chciały wpasować się w normy społeczne. Za ogólnoprzyjęte zadania żon uważano między innymi sprzątanie, gotowanie i zajmowanie się dziećmi. Jeśli kobieta zaczynała pracować, ponieważ chciała się rozwijać lub zwyczajnie pragnęła zarabiać więcej pieniędzy, rzucano w jej stronę nieprzychylne spojrzenia i mówiono na nią wyrodna matka. Jeśli kobieta miała w swoim życiu wielu mężczyzn albo uprawiała seks bez ślubu, rozpowiadano na jej temat obrzydliwe plotki, które miały na celu zniszczyć jej reputację w okolicy. Malowanie się i ogólne dbanie o swój wygląd zewnętrzny nie było odbierane w dobry sposób, a bardziej jako zaniedbanie swojej rodziny i bycie samolubną. Kobiety musiały być skromne, ale nie za bardzo skromne, bo na to również nie patrzono zbyt przychylnie. Od tamtego czasu wiele się zmieniło i teraz społeczeństwo rozumie w mniejszym lub większym stopniu, że kobiety mogą robić, co im się żywnie podoba. I mówię w mniejszym lub większym stopniu, bo jak wszyscy wiemy, w dalszym ciągu po świecie chodzi wiele osób, które żyją zgodnie z przekonaniami, jakie były obecne w latach 60. ubiegłego wieku. 14 lipca 1965 roku zaginęła dwójka dzieci. 5-letni chłopiec i 4-letnia dziewczynka. Ich ciała zostały odnalezione zaledwie kilka dni później, a śledczy zajmujący się sprawą od samego początku zdawali się wiedzieć, kto stoi za zaginięciem, a następnie zamordowaniem dzieci. Ale czy na pewno? Czy Alice Crimmins była słusznie podejrzana o zamordowanie swoich dzieci, czy być może została niesłusznie oskarżona o morderstwo na podstawie swojego stylu życia? Czy była słusznie podejrzana o popełnienie zbrodni w oparciu o mały zasób dowodów i nieprofesjonalnie przeprowadzone śledztwo, czy zwyczajnie stała się ofiarą zachłannych mediów i panujących w tamtych czasach norm społecznych? I choć najprawdopodobniej nigdy nie poznamy odpowiedzi na powyższe pytania, przedstawię Wam dziś sprawę prosto z lat 60. w samym sercu Nowego Jorku. A Wy, w oparciu o przedstawione dowody, lub też ich brak, w zależności od tego, jak na to spojrzeć, będziecie w stanie wypracować swoją opinię na temat tego, czy Alice Crimmins naprawdę była odpowiedzialna za śmierć swoich dzieci. Witam Was bardzo serdecznie w 25. odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Dla dzisiejszej sprawy nie wyszczególniłam żadnych ostrzeżeń, więc teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Alice Crimmins przyszła na świat 9 marca 1939 roku w dzielnicy Bronx w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych jako córka Alice i Michaela Bark. Wychowywała się u boku starszego brata Michaela i z tego, co jest nam wiadome, ich rodzice byli bardzo surowi, a w domu rodziny panowało wiele rygorystycznych zasad, których pod żadnym pozorem nie można było łamać. Alice wychowywała się w wierze katolickiej. Już od najmłodszych lat uczęszczała do szkół katolickich prowadzonych przez siostry zakonne. Wiemy, że już jako mała dziewczynka wiedziała, że nie chce żyć według wytartych w społeczeństwie norm i z całą pewnością nie chciała podążać drogą, jaką narzucali jej rodzice. Chciała być niezależna i w głównej mierze nie marzyła o posiadaniu męża oraz dzieci. Marzyła o zostaniu kimś wielkim. Była bardzo ambitna i chciała się ciągle rozwijać. Jednak chcąc nie chcąc, żyjąc w latach 50. i 60., była zmuszona stosować się do zasad, jakie w tamtych czasach były narzucane kobietom. Zdaniem przede wszystkim jej matki musiała czym prędzej znaleźć sobie męża, założyć rodzinę, nie pracować i całymi dniami siedzieć w domu, zajmując się dziećmi. Alice nie była zainteresowana takim życiem, a nawet jeśli miałaby mieć męża i dzieci, chciała jednocześnie prowadzić niezależne życie. Pragnęła wychodzić z koleżankami na drinka, dbać o swój wygląd i pracować. Pomimo tego, że posiadanie męża nie było jej marzeniem i chciała wieść samotne życie, zdawała sobie sprawę z tego, że jedynym sposobem na to, aby wyprowadzić się z domu rodzinnego, było wyjście za mąż i założenie rodziny. Nie było jej stać na wynajęcie mieszkania, ponieważ nie pracowała i nie miała żadnych dobrych perspektyw zawodowych. W związku z tym 8 listopada 1959 roku wzięła ślub ze swoim chłopakiem z liceum, Edmundem Crimmins. Niestety nie wiemy nic na temat życia Edmunda. Wiele źródeł opisywało go jedynie jako wysokiego i przystojnego mężczyznę, a bliskie Alice osoby uważały, że był idealnym kandydatem na męża i ojca. Rodzina Alice kochała Edmunda. Michael, ojciec dziewczyny, zdał jego rodziców z pracy. Byli dobrymi ludźmi, więc wierzył w to, że Alice będzie szczęśliwa u jego boku. Również w 1959 roku na świat przyszedł syn pary, Eddie Jr. W 1960 roku na świat przyszła córka pary, Alice Marie, która przez rodziców była nazywana Missy i tak też będę o niej mówić przez resztę sprawy. Rodzina z pozoru sprawiała wrażenie bardzo szczęśliwej, wręcz idealnej. Jednak jak już doskonale zdajecie sobie sprawę, nigdy nie wiemy, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Zwłaszcza w latach 60., kiedy dzielenie się problemami małżeńskimi czy rodzinnymi nie było odbierane zbyt przychylnie. Mówienie źle o swoich małżonkach było uważane za brak szacunku względem swojej drugiej połówki, więc nawet kiedy jakaś osoba miała problemy w związku, nigdy nie mówiła o tym głośno i nie dzieliła się tym z przyjaciółmi i rodziną. Pierwszy problem w małżeństwie Alice i Edmunda pojawił się w momencie, w którym Alice wyznała swojemu mężowi, że nie chce mieć więcej dzieci. To nie spodobało się nie tylko Edmundowi, ale także rodzinie kobiety. Wszyscy uważali, że dwójka dzieci w rodzinie to zdecydowanie za mało, a Alice nie powinna stawiać siebie na pierwszym miejscu, tylko urodzić tyle dzieci, ile Edmund będzie chciał. Alice i Edmund przeprowadzili się wraz z dziećmi do dzielnicy Kew Gardens w Nowym Jorku, gdzie wynajęli mieszkanie w kompleksie Regal Gardens. Alice zajmowała się domem i dziećmi. Gotowała obiady dla Edmunda, a jej głównym zadaniem w tym wszystkim było pozostawanie skromną. Nie mogła się zbytnio wychylać ani rzucać w oczy. W związku z tym jej plany o pracowaniu i rozwijaniu się jako niezależna kobieta póki co pozostawały niespełnione. Z każdym kolejnym miesiącem Alice była coraz bardziej nieszczęśliwa i aby poczuć się chociaż nieco lepiej, bardzo dbała o swój wygląd, co jak już zresztą wspomniałam na samym początku, nie było odbierane zbyt dobrze. Zauważycie to także na przestrzeni kilkudziesięciu następnych minut. Niemniej jednak, Alice chciała się dobrze prezentować i nie chodziło jedynie o bycie barwną osobą z niesamowitym charakterem. Kochała się malować, układać włosy, malować paznokcie i kupować nowe ubrania, czyli coś, co dla nas w tym momencie i w tych czasach jest zupełnie normalne. Poświęcała na to sporo czasu każdego dnia i była to bardzo ważna część jej życia. Jeśli kobiety malowały się w latach 60., robiły to bardzo delikatnie. Wówczas społeczeństwo stawiało na naturalny makijaż, a takie elementy jak podkład czy robienie kresek nie były wyborem większości kobiet, w związku z czym Alice zdecydowanie odznaczała się na tle swoich koleżanek. Niespecjalnie jej to jednak przeszkadzało i nie miała zamiaru zmieniać swojej codziennej rutyny, jedynie w obawie przed tym, co ludzie mogą sobie o niej pomyśleć. Z tego co wiemy, w tamtym momencie Edmund pracował jako mechanik w liniach lotniczych. Na samym początku pracował 8 godzin dziennie, wracał do domu i spędzał czas z rodziną. Jednak po kilku miesiącach zaczął coraz rzadziej pojawiać się w domu, co zaczynało nieco martwić Alice. Zauważyła, że Edmund preferuje siedzieć po godzinach w pracy i wychodzić na spotkania ze znajomymi, gdzie pił drinki i dobrze się bawił, niż siedzieć w domu ze swoją rodziną i pomagać jej w opiece nad dziećmi oraz codziennych obowiązkach. Po kilku miesiącach Alice zaczęła czuć się bardzo samotna. Nie otrzymywała wsparcia nie tylko ze strony męża, ale także ze strony rodziny. Edmunda nie było całymi dniami w domu, a jej jedynymi zajęciami było gotowanie, sprzątanie i zajmowanie się dziećmi. Czuła się zaniedbana i wiedziała, że musi coś zmienić, żeby nareszcie poczuć się dobrze. Nie chciała być nieszczęśliwa do końca życia. W pewnym momencie podjęła więc decyzję o wychodzeniu do barów i poznawaniu mężczyzn. W całym swoim życiu była tylko w jednym związku, z Edmundem. Nie miała wcześniej chłopaka, ponieważ jej rodzice uważali, że każdy kandydat, o jakim im opowiadała, był dla niej nieodpowiedni, w związku z czym nigdy nie wchodziła z nimi w relacje. Teraz natomiast była dorosła. Chciała zobaczyć, jacy są dorośli i dojrzali mężczyźni i czy może liczyć na szczęśliwsze życie u boku kogoś innego. Po pewnym czasie Edmund postanowił wyprowadzić się z mieszkania, które wynajmowali. Nadal byli małżeństwem, jednak podjęli decyzję o separacji, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że nie są już ze sobą szczęśliwi, a ich małżeństwa zapewne nic już nie uratuje. W zasadzie można by rzec, że to Alice tak myślała, twierdząc, że nie będzie już nigdy szczęśliwa z Edmundem, a ich małżeństwa nie da się uratować. Według tego, co wyznał później Edmund, nie chciał rozstawać się z Alice i był zły, że wpadła na taki, jak określił, idiotyczny pomysł, nie rozumiejąc, z jakiego powodu chce się z nim rozstać. Powodem, dla którego nie chciał rozstawać się z Alice, były przede wszystkim dzieci. Nie wyobrażał sobie, jakim cudem dzieci mają wychowywać się jedynie z jednym rodzicem. Drugim powodem natomiast było to, że nie chciał, aby jego żona spotykała się z innymi mężczyznami, a sama w końcu wielokrotnie mu mówiła, że ma zamiar to robić. Jego lęk przed tym, że Alice sypia z innymi mężczyznami, eskalował do takiego stopnia, że w pewnym momencie zdecydował się założyć podsłuch na telefonie znajdującym się w jej mieszkaniu, a ponadto założył podsłuch w jej sypialni. Następnie przez kilka miesięcy zakradał się do piwnicy znajdującej pod mieszkaniem i przez kilka godzin siedział tam, uważnie wsłuchując się w to, co robi Alice, jednocześnie chcąc mieć dowód na to, że owszem, spotyka się z innymi mężczyznami. Nie wiemy jednak, czy rzeczywiście była to prawda i chciał jedynie sprawdzić, czy Alice sypia z kimś innym. W wielu źródłach przeczytałam, że Edmund w rzeczywistości podsłuchiwał Alice uprawiającą seks z innymi mężczyznami, ponieważ go to podniecało. Jednak jest to jedynie teoria krążąca w internecie, a nie fakt, więc powinniśmy na to patrzeć z przymrużeniem oka. Wkrótce dostał to, czego chciał. Usłyszał, jak Alice uprawia seks z innym mężczyzną, jednak to zdawało się być dla niego niewystarczające, ponieważ przez następne kilka miesięcy nadal podsłuchiwał Alice. Ponadto przyznał później, że wielokrotnie włamywał się do jej mieszkania, aby przejrzeć jej rzeczy. Cokolwiek miało to znaczyć. Zaznaczał, że nigdy niczego nie ukradł, a jedynie sprawdzał, czy kupiła sobie coś nowego, albo czy w mieszkaniu są ślady świadczące o tym, że spotyka się z innymi mężczyznami. Pewnego dnia, kiedy Edmund podsłuchiwał Alice, usłyszał, że uprawia seks z innym mężczyzną i tym razem postanowił coś z tym zrobić. I mówiąc coś, mam na myśli, wbiegł do jej mieszkania, wyciągnął nagiego mężczyznę z jej łóżka i wyrzucił go z jej mieszkania. Podobnych sytuacji było jeszcze wiele, jednak z tego co wiemy, Alice nigdy nie zgłosiła tego na policję i zdawała się tym specjalnie nie przejmować. Edmund przez cały czas twierdził, że robił te wszystkie rzeczy, ponieważ liczył na to, że dzięki dowodom na, cytuję, niemoralne zachowania Alice, zdobędzie pełną opiekę nad dziećmi w trakcie zbliżającej się za kilka miesięcy rozprawy rozwodowej. W międzyczasie Alice zatrudniła się w pobliskim barze jako kelnerka, co, jak się domyślacie, nie spotkało się z pozytywnym odbiorem, zwłaszcza, że pracowała właśnie jako kelnerka. Kobiety miały za zadanie siedzieć w domu i jeśli już chciały pracować, mogły podjąć pracę na przykład w fabryce, a bycie kelnerką było w tamtych czasach wręcz niedopuszczalne. Większość zawodów była zarezerwowana dla mężczyzn. I nie inaczej było właśnie z tym. Niezależnie od plotek i wytykania palcami, Alice wiedziała, że musi pracować, aby móc utrzymać siebie oraz dzieci. Nie chciała wychodzić ponownie za mąż. Po rozstaniu z Edmundem zapragnęła samotnego życia, jedynie u boku swoich dzieci. Pomimo tego, że regularnie umawiała się z różnymi mężczyznami, nie szukała niczego poważnego i nie chciała wchodzić w żaden związek. Każda randka z mężczyzną była dla niej jedynie zabawą na jeden wieczór lub kilka dni i zdawała się być bardzo szczęśliwa, żyjąc w taki sposób. Według wielu osób przyciągała spojrzenia. Była charyzmatyczna, zabawna i bardzo ładna. W niektórych źródłach była opisywana jako rudowłosa kobieta o zielonych oczach, a w niektórych jako kobieta o niebieskich oczach i brązowych włosach. Niezależnie od tego, jak wyglądała, sprawiało to, że wielu mężczyzn chciało zabrać ją na randkę. A ona z tego korzystała, chcąc nareszcie cieszyć się z życia, po tak wielu latach życia według zasad rodziców i Edmunda. Za każdym razem, kiedy Alice wychodziła z domu, zostawiała dzieci pod opieką Edmunda lub opiekunki. Jednak na dobrą sprawę nie wiemy nic na temat relacji Ediego i Missy ze swoimi rodzicami. Wiemy natomiast, że Edmund wielokrotnie wypowiadał się bardzo nieprzychylnie na temat Alice w towarzystwie dzieci, co zapewne miało na celu przekonać je, aby chciały zamieszkać z nim, a nie ze swoją matką. Z każdą kolejną wizytą dzieci w domu Edmunda, mężczyzna zdawał się być coraz bardziej zdenerwowany zachowaniem Alice. Eddie i Missy wielokrotnie mówili mu, że w domu Alice przybywają liczni mężczyźni, co sprawiało, że Edmund patrzył na Alice jak na złą matkę, która dawała okropny przykład swoim kilkuletnim dzieciom. Był również jeden incydent, kiedy Alice postanowiła zostawić dzieci z opiekunką, idąc na imprezę z jednym ze swoich kochanków, 52-letnim Antonim Grace. Był szanowanym w okolicy mężczyzną. Według wielu osób był bardzo bogaty i miał powiązania z wieloma politykami, choć nie tylko. Niektórzy wyznali, że w okolicy krążyły plotki, jakoby Antoni miał powiązania z lokalną mafią. Niezależnie od tego, tamtego wieczoru Antoni i Alice wybrali się na imprezę odbywającą się na Łodzi. W założeniu mieli spędzić tam kilka godzin, a następnie wrócić do mieszkania Alice, ponieważ późnym wieczorem łódź miała odpłynąć na Bahamy. Sprawy nie potoczyły się jednak zgodnie z planem. Są różne wersje tej historii, więc nie jesteśmy do końca pewni, co się wydarzyło. Lecz wiemy, że niezależnie od tego, Alice nie wróciła do domu wieczorem, ani nawet następnego dnia, ponieważ popłynęła na Bahamy. Niektóre źródła mówią, że Antoni ją do tego przekonał i zwyczajnie postanowili spędzić razem kilka dni. Są również źródła, które mówią, że zapomnieli wysiąść z łodzi, zanim odpłynęła, a są nawet takie, które mówią, że ktoś zamknął Alice w łazience, przez co nie była w stanie opuścić łodzi na czas, w efekcie czego popłynęła na Bahamy. Kilka godzin później do Edmunda zadzwoniła opiekunka. Była zmartwiona, ponieważ Alice nie wróciła jeszcze do domu, pomimo tego, że miała w nim być już dawno temu. Wiedziała, że z całą pewnością by jej nie okłamała, lecz niezależnie od tego, co się wydarzyło, nie mogła zostać z dziećmi na całą noc lub nawet na kilka dni, ponieważ sama miała rodzinę i musiała wrócić do domu. W ostateczności Edmund zabrał dzieci do siebie, jednocześnie usilnie próbując skontaktować się z Alice. Kiedy dowiedział się, że popłynęła na Bahamy, był niesamowicie zdenerwowany i wówczas poprzysiągł sobie, że zrobi wszystko, aby uzyskać pełną opiekę nad dziećmi w sądzie. W maju 1965 roku zmarł ojciec Alice. Powód jego śmierci nie jest do końca znany, jednak wiemy, że matka kobiety przez cały czas obwiniała ją o jego śmierć. Zapewne zastanawiacie się, z jakiego powodu. Cóż, matka Alice uważała, że jej ojciec zmarł, ponieważ podjęła decyzję o rozwodzie z Edmundem i prowadziła, cytuję, niegodziwe i nieprzystające młodej damie życie. W czerwcu 1965 roku, kiedy Edmund wniósł pozew o rozwód, żądając wyłącznej opieki nad dziećmi, matka Alice obiecała mu, że wstawi się za nim w sądzie, wyznając, że jej córka nie nadaje się do bycia żoną ani matką. Dla samej w sobie Alice cała ta sytuacja była bardzo niezrozumiała. Nie potrafiła pojąć, z jakiego powodu wszyscy obracają się przeciwko niej, kiedy jedyne co robi, to korzysta z życia i stara się być w pełni niezależna. Ponadto od zawsze dbała o swoje dzieci i kochała je ponad wszystko. Wyznała, że nigdy nie zrobiłaby nic, co zaszkodziłoby Ediemu i Missy i robiła wszystko, aby wiedli spokojne i szczęśliwe życie. 14 lipca 1965 roku, tydzień przed planowaną rozprawą sądową, Alice wstała rano i przyszykowała się na rozpoczęcie dnia. Rutyna Alice i dzieci zazwyczaj wyglądała podobnie. Kiedy kobieta budziła się rano, najczęściej słyszała śmiechy i rozmowy dobiegające z pokoju dzieci. Jednak tamtego dnia z pomieszczenia nie dobiegały żadne dźwięki. Postanowiła zatem wejść do pokoju dzieci, aby je obudzić. Kiedy jednak weszła do środka, zauważyła, że 5-letni Eddie i 4-letnia Missy zniknęli ze swoich łóżek. Przejrzała każdy kąt domu, licząc na to, że być może postanowili się gdzieś schować, aby ją przestraszyć. Lecz niestety, nigdzie ich nie było. Warto jednak zaznaczyć, że Alice już od samego początku wiedziała, że zapewne dzieci nie mogły się nigdzie schować. Odkąd byli mali, zamykała ich pokój na klucz, aby mieć pewność, że będą bezpieczni przez całą noc. Ponadto wyznała, że kolejnym powodem, dla którego zamykała pokój dzieci, było to, że nie chciała, aby Eddie wstawał w nocy i podjadał jedzenie z lodówki, co ponoć wielokrotnie mu się zdarzało. Próbowała sobie przypomnieć przebieg poprzedniego dnia i była stuprocentowo pewna, że zamknęła drzwi od pokoju dzieci na klucz. Kiedy przyjrzała się pomieszczeniu po raz kolejny, zauważyła, że okno było nieco otwarte. Była pewna, że to nie ona je otworzyła, więc albo dzieci postanowiły uciec z mieszkania, albo ktoś poprosił je, aby otworzyły okno, a następnie je porwał. Na samym początku starała się jednak trzymać pierwszej teorii i liczyła na to, że dzieci obudziły się wcześniej, nudziło im się, więc postanowiły wyjść z domu przez okno i pobawić się gdzieś w okolicy. Niezależnie od tego, była niesamowicie zmartwiona i wiedziała, że musi czym prędzej znaleźć Missy i Ediego. Nie chciała skupiać się na teorii o porwaniu, również dlatego, że okolica, w której mieszkali, była na tamten czas bardzo spokojna. Nie dochodziło tam wówczas do większych przestępstw i w latach 60. mieszkali tam głównie uprzejmi ludzie. W związku z tym, na początku Alice niespecjalnie obawiała się o bezpieczeństwo dzieci i założyła, że jeśli ktoś je zabrał, to najprawdopodobniej był to Edmund. Po kilku minutach postanowiła zadzwonić do swojego męża. Zaczęła oskarżać go o zabranie dzieci. Według tego, co wyznał, krzyczała i przez cały czas powtarzała, że z całą pewnością porwał dzieci z mieszkania. Edmund nie miał jednak pojęcia, gdzie mogą przebywać Eddie i Missy. Powiedział później, że był zły, ponieważ Alice wyraźnie zaniedbała dzieci, skoro zniknęły z jej mieszkania i oskarżał ją o ich zaginięcie. Zaraz po tym, jak skończyli rozmawiać, Edmund zadzwonił na policję i zgłosił zaginięcie dzieci, po czym przyjechał do mieszkania Alice, czekając z nią na przyjazd funkcjonariuszy. Od momentu, w którym śledczy zjawili się w mieszkaniu Alice, byli pewni, że to ona stała za zaginięciem Ediego i Missy. Jak sami zresztą zauważycie, byli do niej od samego początku bardzo uprzedzeni. Wkrótce osoby mieszkające w okolicy zauważyły, że coś jest nie tak. Pod mieszkaniem Alice zjawiło się kilka radiowozów i wszyscy zdawali się być niezwykle przejęci tym, co mogło się wydarzyć. Nie rozumieli, z jakiego powodu policja zjawiła się w ich dzielnicy. Tak jak wspomniałam, okolica była na tamten czas bardzo spokojna, więc ludzie obserwowali z zaciekawieniem całą sytuację. Detektyw Jerry Peering i George Martin jako pierwsi zjawili się w mieszkaniu Alice. Jerry chciał zajmować się tą sprawą, ponieważ liczył na to, że rozwiązanie jej pomoże mu w uzyskaniu awansu. Był bardzo zdeterminowany, aby go dostać i chciał zrobić wszystko, żeby jak najszybciej rozwiązać sprawę zaginięcia Ediego i Missy. Ponadto, wszystko wskazywało na to, że od samego początku wiedział, kto stoi za ich zaginięciem, pomimo tego, że na dobrą sprawę nie zdążył nawet jeszcze zebrać żadnych dowodów i nie przesłuchał Alice oraz Edmunda. Jerry już na samym początku wyznał swojemu partnerowi, że z Alice coś jest nie tak i nie zachowuje się jak matka, która dopiero co dowiedziała się o tym, że jej dzieci zniknęły w tajemniczych okolicznościach. Ponadto nie podobało mu się to, że była ładnie ubrana, pomalowana i miała ułożone włosy. Założył przez to, że całą swoją uwagę skupiała na sobie i zapewne zaniedbywała swoje dzieci. Powiedział nawet do swojego partnera, cytuję, jak dla mnie wygląda na zimną sukę. Policjanci przyjrzeli się mieszkaniu Alice i z tego co wyznali, jedynie potwierdziło to ich podejrzenia. W kuchni znaleźli puste butelki po alkoholu. Jak później wyjaśniła Alice, wyrzuciła je hurtowo, ponieważ jej prawnik uprzedził ją, że może spodziewać się kontroli w domu przed rozprawą sądową. Wyznała, że owszem, piła czasami alkohol, jednak butelki te leżały u niej w mieszkaniu od kilku miesięcy, w schowku. Następnie śledczy znaleźli w śmietniku puste pudełko po makaronie, co będzie ważne dla dalszej części sprawy. W sypialni zwrócili uwagę na kolejną pustą butelkę po alkoholu, bieliznę, a także tabletki antykoncepcyjne. Przypominam, że sprawa toczy się w 1965 roku, więc dla śledczych było to, można by rzec, zatrważające odkrycie. Pod łóżkiem znaleźli pudełko wypełnione paragonami, ulotkami i listami od Anthony'ego Grace, co potwierdziło, że Alice rzeczywiście spotykała się z różnymi mężczyznami. Ponadto znaleźli również notes, w którym kobieta zapisywała adresy i numery telefonów swoich kochanków, w tym znanych w całym mieście osobistości. Śledczy Peering postanowił przesłuchać Alice. Jego partner natomiast zajął się zebraniem zeznań od Edmunda. Jerry chciał, aby kobieta opowiedziała mu swój cały poprzedni dzień z dokładnością co do najmniejszego szczegółu, jednocześnie licząc na to, że poda mu dokładną godzinę każdej wykonywanej czynności. Alice czuła, że śledczy bardzo na nią napiera. Była zestresowana samym sobie zniknięciem dzieci, a przesłuchanie ze strony śledczego Peering wprawiało ją w jeszcze większy stres. Wyznała później, że nie wzbudził w niej zaufania i już od samego początku przeczuwała, że podejrzewa ją o zniknięcie Ediego i Missy. W trakcie przesłuchania wypaliła kilkanaście papierosów. Śledczy Peering wyznał, że wyczuwał jej stres i miał wrażenie, że nie był on jedynie związany z zaginięciem jej dzieci, a przede wszystkim z tym, że miała coś do ukrycia i bała się, że funkcjonariusze prędzej czy później dowiedzą się prawdy. Wyznała przed śledczym, że dzień wcześniej wybrała się z dziećmi do parku, aby spędzić z nimi trochę czasu po pracy. Wyszli z domu około 15:30. Dzieci były bardzo podekscytowane. Kochały naturę, a ponadto dość często chodzili razem na pikniki. Rozmawiali o minionym dniu, jedli potrawy przygotowywane przez Alice i w głównej mierze bardzo dobrze się bawili. Nie inaczej było 13 lipca. Po skończonym pikniku wrócili do domu około 16:30. Następnie Alice zadzwoniła do swojego prawnika, aby porozmawiać z nim o nadchodzącej rozprawie rozwodowej, która miała ustalić, z kim będą mieszkać Missy i Eddie. Prawnik kobiety był jednak zajęty i powiedział, że zadzwoni do niej później. Wówczas Alice wybrała się do pobliskiego sklepu, na kilkanaście minut zostawiając dzieci w domu. Następnie wróciła z zakupów, przynosząc do domu fasolkę, cielęcinę i coś do picia. Przygotowała kolację dla Missy i Ediego. Zjedli wspólnie, po czym dzieci poszły się pobawić do swojego pokoju. Alice zadzwoniła do swojego prawnika po raz kolejny około 19:30. Wówczas dowiedziała się, że opiekunka dzieci, Evelyn, będzie zeznawać na jej niekorzyść w sądzie, co strasznie ją zdenerwowało. Evelyn wyznała, że Alice pożyczyła od niej $600 i w dalszym ciągu ich nie oddała. Alice natomiast powiedziała, że pożyczyła od niej zaledwie $150 i nie oddała ich tylko ze względu na to, że Evelyn wielokrotnie dopuściła się kradzieży w trakcie opiekowania się Missy i Edim. Po krótkiej rozmowie z prawnikiem Alice zabrała dzieci na wieczorną przejażdżkę, wyznając, że pomagało im to lepiej spać. Według jej zeznań przejechali obok domu Edmunda, aby sprawdzić, czy jest w środku. Wrócili do domu po godzinnej przejażdżce. Alice przygotowała dzieci do snu i zasnęły około 20:30. Następnie zadzwoniła do Antoniego. Powiedział jej, że idzie do baru. Wówczas zaproponowała, że może do niego dołączyć, jednak odmówił, twierdząc, że będzie tam tylko chwilę. Po rozmowie z Antoniem zadzwoniła do swojego drugiego kochanka, Josepha Ruchera. Joseph zapytał, czy chciałaby się do niego przyłączyć, ponieważ jego żony i dzieci nie było w domu, jednak Alice odmówiła. Po rozmowie z Josephem wyszła z psem na spacer. Kiedy wróciła do domu, położyła się spać. Obudziła się około 2:45, słysząc hałas dobiegający z reszty domu. Jednak niespecjalnie się tym przejęła, podejrzewając, że jest to jej pies albo dzieci. Gdy próbowała zasnąć, zaczął dzwonić telefon. Był to Edmund. Wyznała, że było to bardzo dziwne, ponieważ zadzwonił do niej około 3:00 w nocy, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Zarówno Alice, jak i Edmund potwierdzili, że chciał z nią porozmawiać o zbliżającej się rozprawie rozwodowej, co kobieta uznała za bardzo dziwne, zważywszy na to, że była 3:00 w nocy. Pomimo tego, że nie rozmawiali długo, Alice nie była w stanie ponownie zasnąć, w związku z czym wstała z łóżka, wyprowadziła psa na kolejny spacer, a kiedy wróciła do domu, wzięła kąpiel. Wyznała funkcjonariuszom, że ponownie zasnęła około 3:30 i obudziła się dopiero rano. Przedstawię wam teraz dzień Edmunda. Powiedział, że przez kilka godzin grał w golfa ze znajomymi, po czym poszedł do baru, gdzie wypił kilka drinków. Kiedy opuścił bar, pojechał pod dom Josepha, jednego z kochanków Alice, aby zobaczyć, czy kobieta jest u niego w domu, jednak jej tam nie zastał. Następnie pojechał do kolejnego baru, który znajdował się blisko jego obecnego miejsca zamieszkania. Według zeznań wielu osób, które były tamtego wieczoru w barze, Edmund był bardzo głośny, co było do niego niepodobne i wiele osób spekuluje, że być może zachowywał się głośno, aby mieć alibi, bo w końcu wówczas ludzie by go zapamiętali. Po wypiciu kilku kolejnych drinków wsiadł do samochodu i pojechał pod blok, w którym mieszkała Alice, aby ją obserwować. Kilkoro sąsiadów kobiety wyznało, że rzeczywiście widzieli go tamtego wieczoru pod jej mieszkaniem. Były jednak również osoby, które powiedziały policji, że widzieli go pod oknem znajdującym się w pokoju dzieci. Z tego co wiemy, funkcjonariusze nigdy tego nie kwestionowali i nie zadali więcej pytań świadkom. Niezależnie od tego, Edmund wyznał, że kiedy zobaczył światło świecące się w sypialni, postanowił wrócić do domu i zadzwonić do Alice, aby porozmawiać z nią o nadchodzącej rozprawie. Coś nad czym nie wydało się ani trochę dziwne. Wiele osób jednak aż do dziś zastanawia się, z jakiego powodu zwyczajnie nie poszedł do Alice, skoro tak czy inaczej był już pod jej mieszkaniem. W międzyczasie reszta policjantów zajęła się przeszukaniem mieszkania Alice. Zrobili jedynie kilka zdjęć miejsca zbrodni, a wykonanie zaledwie kilku zdjęć było spowodowane, jak wyznali, niejasnymi instrukcjami ze strony śledczego Peering. On natomiast był przekonany o tym, że funkcjonariusze obecni na miejscu znają swoje podstawowe obowiązki i nie będą zdawać się jedynie na jego instrukcje, a przede wszystkim na swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie. W skrócie, policja dopuściła się w tamtym momencie jawnego zaniedbania i wiele osób zastanawiało się, z jakiego powodu nie wykonali tamtego dnia swoich obowiązków. Oczywiście, wytłumaczenie mówiące o niejasnych instrukcjach może być sensowne, jednak bardziej prawdopodobna teoria mówi, że zapewne nie czuli potrzeby wykonywania swojej pracy w należyty sposób, ponieważ aż tak głęboko wierzyli w winę Alice. Dodatkowo policjanci nie pobrali odcisków z okna, które było otwarte w chwili zniknięcia dzieci. Normalnie w oknie znajdowała się moskitiera, jednak kiedy policja przeszukiwała dom, wszystko wskazywało na to, że została wyjęta z okna i leżała na zewnątrz budynku pod jedną ze ścian. Alice powiedziała później śledczym, że moskitiera była zamontowana w oknie przez cały czas i nie wyjęła jej w dzień zaginięcia dzieci. Śledczy zbytnio się tym jednak nie przejęli i w zasadzie nie zdawali się zwracać na okno przesadnej uwagi, a przecież wszystko wskazywało na to, że dzieci wyszły z domu właśnie przez nie. Według aktów policyjnych z pokoju dzieci zebrano jeden odcisk palca, który nie pokrywał się z odciskami Edmunda i Alice. Wszystko wskazywało jednak na to, że śledczego Peering ani trochę to nie interesowało, ponieważ zamiast szukać kolejnych podejrzanych, skupił całą swoją uwagę na Alice. Pragnę zaznaczyć, że aż do dziś nie wiemy, do kogo należał tajemniczy odcisk palca, ponieważ nie pokrywał się z danymi obecnymi w bazie. W międzyczasie na pobliskiej pustej działce odnaleziono ciało Missy. Według później przeprowadzonej autopsji wynika, że została uduszona. Rzecz jasna, funkcjonariusze natychmiast poinformowali śledczego Peering o swoim odkryciu, jednak Jerry nie zrobił najważniejszego. To znaczy, nie poinformował Alice i Edmunda o odkryciu ciała Missy. Zapewne zastanawiacie się, z jakiego powodu. Cóż, śledczy doszedł do wniosku, że skoro ciało Missy zostało odnalezione, równie dobrze może sprawdzić prawdomówność Alice. Poprosił ją, aby pojechała z nim i kilkoma innymi policjantami w miejsce, w którym znaleźli ciało jej córki, lecz nie powiedział jej, z jakiego powodu tam jadą. Przez całą drogę obserwował emocje pojawiające się na jej twarzy, licząc na to, że być może pozna miejsce, do którego zmierzają, jednak nic nie wskazywało na to, że Alice wiedziała, gdzie jadą. Została wypuszczona z samochodu i zaprowadzona do ciała swojej martwej córki, bez uprzedniego ostrzeżenia. Śledczy zwyczajnie zaprowadził ją w stronę martwej Missy, przez cały czas bardzo dokładnie przyglądając się jej twarzy, jednocześnie oczekując reakcji, która pozwoliłaby mu oskarżyć Alice o zamordowanie swojej córki. Kiedy zobaczyła ciało Missy, była zupełnie zrozumiale zdruzgotana. Na miejscu było obecnych wielu dziennikarzy, jednak nie jesteśmy nawet pewni, z jakiego powodu policja pozwoliła im stać przy ciele Missy. Według Jerry'ego, Alice nie miała żadnej emocji na twarzy, co najprawdopodobniej było wywołane szokiem, jakiego doznała, widząc ciało martwej Missy. Jednak w oczach śledczego był to dowód na to, że Alice miała coś wspólnego ze śmiercią swojej córki. Z tego co wyznał, kilka sekund później zemdlała. Wcale nie pomyślał, że jest to wynik szoku, a założył, że zrobiła to na pokaz, aby zagrać przejmującą się matkę przed dziennikarzami. Po tej sytuacji funkcjonariusze wsadzili Alice do samochodu, zawożąc ją do jej mieszkania. Śledczy Peering wyznał, że kobieta nie płakała przez całą drogę, co wydało mu się bardzo podejrzane. Następnie powiedział, że kiedy dotarli na miejsce i Alice zobaczyła dziennikarzy, zaczęła histerycznie płakać, jak gdyby robiła to jedynie na pokaz. Wszystko wskazywało na to, że niezależnie od tego, co zrobiłaby Alice, funkcjonariusze tak czy inaczej zawsze znajdowali powód, aby zrobić z niej złą osobę. Kiedy nie płakała, była potworem, a kiedy płakała, robiła to dla uwagi. 15 lipca policja zjawiła się ponownie w mieszkaniu Alice. Kiedy weszli do środka, poprosiła ich o poczekanie w kuchni, ponieważ chciała skończyć się malować. Jak się domyślacie, śledczy nie spojrzeli na to zachowanie zbyt przychylnie. Ta sytuacja ani trochę jej nie pomogła i jedynie sprawiła, że funkcjonariusze zaczęli na nią patrzeć jak na jeszcze gorszą matkę. Był to znaczący błąd z jej strony, ponieważ wówczas śledczy Peering był jeszcze bardziej zdeterminowany, aby wsadzić ją za kratki. Autopsja Missy wykazała, że dziewczynka została uduszona za pomocą góry od swojej piżamy. Najprawdopodobniej od 6 do 18 godzin przed odnalezieniem ciała. Co oznacza, że została zamordowana pomiędzy 22 a 4 w nocy. W jej żołądku nie znaleziono cielęciny, co sprawiło, że śledczy zaczęli jeszcze bardziej podejrzewać Alice o zamordowanie swojej córki. Zamiast tego autopsja wykazała, że Missy zjadła 13 lipca makaron. Tak jak wspomniałam wcześniej, w kuchni znaleziono puste pudełko po makaronie, jednak policja nie zrobiła mu zdjęcia, w związku z czym w tamtym momencie myśleli, że Alice ich okłamała. Nie była to bardzo znacząca rzecz dla śledztwa, jednak sprawiła, że funkcjonariusze zaczęli się zastanawiać, w jakich aspektach okłamała ich jeszcze Alice. Ciało Ediego zostało odnalezione 4 dni później. Pewien mężczyzna wybrał się ze swoim synem na spacer. W pewnym momencie zauważyli w krzakach coś, co przypominało ciało. Natychmiast powiadomili policję o swoim odkryciu. Funkcjonariusze zjawili się na miejscu kilka minut później. Potwierdzili, że martwa osoba leżąca w krzakach to 5-letni Eddie Jr. Niestety, ze względu na to, że ciało chłopca było w późnym stadium rozkładu, policja nie była w stanie określić przyczyny ani czasu zgonu, jednak podejrzewali, że najprawdopodobniej został zamordowany w tym samym czasie co Missy i zapewne również został uduszony. W trakcie całego śledztwa Alice i Edmund byli przesłuchiwani kilka, jak nie nawet kilkanaście razy. Policjanci wielokrotnie prosili ich o przyznanie się do zamordowania swoich dzieci w zamian za otrzymanie niższego wyroku. Jednak zarówno Alice, jak i Edmund za każdym razem mówili, że nie mają się do czego przyznawać, ponieważ to nie oni wyrządzili swoim dzieciom tak potworną krzywdę. Czuli się urażeni i nie rozumieli, z jakiego powodu policja aż tak bardzo na nich napiera. Uważali, że nie przykładają się do śledztwa i zamiast szukać sprawcy stojącego za zamordowaniem ich dzieci, ciągle niesłusznie ich oskarżali. Wkrótce Edmund i Alice ponownie razem zamieszkali i wszystko wskazywało na to, że do siebie wrócili, chcąc wesprzeć się nawzajem w tak trudnym dla nich momencie. Ze względu na to, że Alice nie chciała przyznać się do winy, śledczy podjęli decyzję o założeniu podsłuchu na jej telefonie. Ponadto śledzili jej każdy ruch, licząc na to, że prędzej czy później odkryją prawdę, gdyby Alice na przykład powiedziała komuś o tym, że to ona zamordowała swoje dzieci. Policja wierzyła, że kobieta zapewne nie działała sama. Podejrzewali, że musiała mieć wspólnika, ponieważ ciała dzieci zostały odnalezione w różnych, oddalonych od siebie o kilka kilometrów lokalizacjach. Przypuszczali więc, że Alice wywiozła jedno ciało, a jej wspólnik drugie. Rzecz, która sprawiła, że Alice przestała wierzyć w to, że funkcjonariusze znajdą mordercę jej dzieci, to moment, w którym pojechali do jej miejsca pracy i poinformowali jej szefa o tym, że jest podejrzana o zamordowanie swoich dzieci. Jak się domyślacie, została wówczas zwolniona z pracy, pomimo tego, że na tamten moment policja nie miała żadnych dowodów na to, że rzeczywiście zamordowała Ediego i Missy. Opierali swoje teorie głównie na wyglądzie i małych detalach w zachowaniu Alice, jednak rzecz jasna, nie były to wystarczające dowody, aby móc oskarżyć ją o morderstwo, a także, aby rozpowiadać na jej temat plotki po całym mieście. Wieść o tym, że Alice jest podejrzana o zamordowanie swoich dzieci, dość szybko rozniosła się po całej okolicy, a teorie, domysły i nigdy nie kończące się plotki zaczęły wypełniać domy okolicznych mieszkańców. Zdawało się, że każda osoba miała inne podejrzenia względem tego, co się wydarzyło. Niektórzy spekulowali, że Alice była pewna, że przegra rozprawę rozwodową i aby nie musieć oddawać dzieci Edmundowi, postanowiła je zamordować. Były również osoby, które twierdziły, że zapewne była znudzona życiem matki i aby móc żyć u boku licznych kochanków jako niezależna i wolna kobieta bez odpowiedzialności i obowiązków, zdecydowała się zamordować Ediego i Missy. Niezależnie od tego, co mówiły plotki, powoli niszczyły one życie Alice, nie wspominając nawet o jej reputacji, która zdawała się być skreślona od momentu, w którym śledczy zjawili się w barze, w którym pracowała. W tamtym momencie Alice na dobrą sprawę straciła wszystko. Nie miała pracy, straciła swoje dzieci, a ponadto wszystkie osoby, które znała, zaczynały się od niej powoli odwracać, twierdząc, że rzeczywiście zamordowała swoje dzieci. Nie czuła się dobrze i z każdym kolejnym dniem cała ta sytuacja zaczynała ją coraz bardziej przygnębiać. Próbowała znaleźć kolejną pracę, lecz bez rezultatów. Nikt nie chciał jej zatrudnić, ponieważ wszyscy myśleli, że jest morderczynią. Nie mogła również rzecz jasna wyjechać z miasta, więc była uziemiona. Siedziała całymi dniami w domu. Piła alkohol, co jakiś czas czytając artykuły w gazetach, które wypowiadały się o niej w bardzo nieprzychylny sposób. Z każdym kolejnym tygodniem zaczynała rozumieć, że policja już najprawdopodobniej nigdy jej nie pomoże i jedyne, co może zrobić, to udowodnić im w jakiś sposób, że to nie ona zamordowała swoje dzieci. Nie wiedziała jednak, jak to zrobić, bo w końcu nie była śledczym i na dobrą sprawę nie miała pojęcia, jak mogłaby odnaleźć mordercę swoich dzieci na własną rękę. Z czasem funkcjonariusze zaczęli przenosić swoje podejrzenia na Edmunda. Wcześniej usprawiedliwiali jego wszystkie nietypowe zachowania, a jedyna rzecz, jaka wydała im się dziwna, to że często pytał o przebieg śledztwa i czy są w nim jakiekolwiek postępy. Nie podejrzewali jednak, że być może chce zwyczajnie dowiedzieć się, czy są blisko dowiedzenia się, kto zamordował jego dzieci. W związku z podejrzeniami policja poprosiła Edmunda o poddanie się badaniu wariografem. Zgodził się bez żadnego problemu, jednak dzień przed planowanym badaniem był widziany w bibliotece z książkami, które opowiadają o tym, jak przejść badanie wariografem, nawet jeśli ma się coś do ukrycia. Policja nigdy go o to nie zapytała. Przeszedł badanie i od tamtego momentu przestał być podejrzanym. Po kilku miesiącach śledczy nie mieli żadnych poszlak ani podejrzanych. Mieli wrażenie, że sprawa stoi w martwym punkcie i wiedzieli, że czym prędzej muszą znaleźć dowody na winę Alice. W momencie, w którym najbardziej tego potrzebowali, otrzymali list od anonimowej osoby. Jak twierdzili, był to prawdziwy przełom w sprawie. Osoba napisała w liście, że tamtej nocy nie mogła spać. Wstała z łóżka o 2 w nocy, wyszła ze swojej sypialni i stanęła przy oknie w salonie, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Kilka minut później zauważyła kobietę i mężczyznę idących ulicą w pobliżu mieszkania Alice. Kobieta trzymała w lewej ręce, cytuję, coś, zawinięte w koc. Prawą ręką trzymała dłoń małego chłopca. Mężczyzna stojący obok niej zaczął ją pospieszać. Kiedy stanęli przy samochodzie, otworzył bagażnik i wrzucił do niego coś zawinięte w koc. Kobieta natomiast usiadła w samochodzie z chłopcem, po czym odjechali. Policjanci byli pewni, że dzięki temu będą w stanie oskarżyć Alice, lecz nie mogli wierzyć zwykłemu listowi. W końcu mógł go napisać ktokolwiek. Na samym początku musieli ustalić, kto go napisał i wysłał, co byli w stanie stwierdzić dzięki dokładnemu opisowi scenerii. Pojechali do dzielnicy, w której mieszkała Alice i zaczęli rozglądać się po sąsiednich budynkach, aby móc ustalić, gdzie mieszkała anonimowa osoba. Wkrótce udało im się dotrzeć do Sophie Eromirski. Była to kobieta w średnim wieku. W okolicy, jak i wśród znajomych, była znana jako osoba, która wyolbrzymia, przesadza i dramatyzuje. Dodatkowo miała dość dużą tendencję do rozsiewania plotek i opowiadania kłamstw. Niezbyt wiarygodny świadek. Niemniej jednak policja postanowiła przesłuchać Sophie. Wówczas jej historia zaczęła się nieco zmieniać. Zaczęła dodawać więcej szczegółów, które pokrywały się z wyglądem i zachowaniem Alice. Niezależnie od tego, że jej historia zaczęła się zmieniać, funkcjonariusze byli pewni, że dzięki zeznaniom Sophie będą w stanie oskarżyć Alice o zamordowanie Ediego i Missy. W międzyczasie śledczy postanowili skontaktować się z jednym z kochanków Alice, Josephem, o którym wspomniałam już kilka razy. Nie chcieli z nim porozmawiać ze względu na to, że o cokolwiek go podejrzewali, a dlatego, że potrzebowali kolejnego świadka w sprawie. Udało im się ustalić, że Joseph miał wiele długów, a ponadto miał zostać oskarżony o wystawianie czeków bez pokrycia. Postanowili to wykorzystać. Wezwali Josepha na przesłuchanie. Powiedział, że kiedy raz rozmawiał z Alice, powiedziała mu, i tutaj cytuję, wolałabym, żeby były martwe, niż żeby mieszkały z Edmundem, w odniesieniu do nadchodzącej rozprawy rozwodowej. Śledczy wiedzieli, że pomimo tego nie są w stanie oskarżyć Alice o wypowiedzenie słów, które zapewne powiedziała, będąc pod wpływem silnego stresu. Wiedzieli jednak, że mogą wykorzystać problemy z prawem Josepha i w związku z tym zaproponowali mu pewien układ. Powiedzieli mu, że jeśli przypomni sobie więcej detali odnośnie Alice, które mogą doprowadzić do jej oskarżenia, wówczas zapomną o tym, że wystawiał czeki bez pokrycia i nie trafi do więzienia. Rzecz jasna, jak się domyślacie, Joseph nagle przypomniał sobie wiele niewygodnych i swoją drogą zapewne nieprawdziwych detali z życia Alice. Niezależnie od tego, policja spisała jego zeznania i dotrzymali słowa, zapominając o jego kryminalnej przeszłości. Dzięki zeznaniom Sophie i Josepha, funkcjonariusze byli w stanie stworzyć prawdopodobny przebieg zdarzeń z nocy 13 i 14 lipca. Śledczy założyli, że 13 lipca Alice spotkała się z jednym ze swoich kochanków. Uprawiali seks, kiedy nagle do sypialni weszła Missy. Wówczas Alice aż tak bardzo się na nią zdenerwowała, że postanowiła ją zamordować. Jej kochanek ulotnił się z mieszkania. Alice zadzwoniła do swojego drugiego kochanka, Anthony'ego Grace. Opowiedziała mu o zaistniałej sytuacji i poprosiła o pomoc w pozbyciu się ciała córki. Następnie Anthony zadzwonił do swoich znajomych, którzy należeli do lokalnej mafii, prosząc, aby przyjechali do mieszkania Alice i zamordowali Ediego. Właśnie wtedy Sophie zauważyła Alice i Anthony'ego idących ulicą. Była to jedynie teoria i nie była wsparta o jakiekolwiek twarde dowody. Na dodatek, koc, o którym Sophie napisała w liście, nigdy nie został znaleziony i można by założyć, że nigdy nie istniał. 11 września 1967 roku, ponad 2 lata po tym, jak Eddie i Missy zostali zamordowani, Alice została aresztowana i oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia w oparciu o teorie i nieistniejące dowody. Warto wspomnieć, że wówczas została oskarżona jedynie o zamordowanie Missy, ponieważ policjanci nie byli pewni jak ani kiedy zginął Eddie i czy w ogóle został zamordowany. Jak się domyślacie, media były zachwycone. Wszystko wskazywało na to, że dziennikarze czekali tylko na dzień, w którym policja zdecyduje się aresztować Alice i wcale nie dlatego, że zależało im na rozwiązaniu sprawy. Zwyczajnie wiedzieli, że jest ona kontrowersyjna i dzięki temu ogromna ilość osób kupiłaby najnowsze wydania gazet, czytając o potwornej matce, która zamordowała swoje dzieci. Gazety pisały o wyglądzie Alice, jej licznych kochankach, a także o tym, że pracowała. Ludzie w całym mieście czytali artykuły z niedowierzaniem i nie byli w stanie uwierzyć w to, że Alice naprawdę żyła w tak kontrowersyjny sposób. W momencie, w którym wszyscy dowiedzieli się o tym, że trafi przed sąd, jedna z gazet napisała na okładce swojego najnowszego wydania, i tutaj cytuję, "Seks bomba trafia przed sąd". Zarówno dziennikarzom, jak i śledczym zależało tylko na kontrowersji, co zresztą dało się zauważyć na przestrzeni całej sprawy. A teraz? Teraz Alice miała zostać oskarżona o zamordowanie swojej córki w oparciu o nieistniejące dowody. Rozprawa sądowa rozpoczęła się w maju 1986 roku. Tak jak całe śledztwo, rozprawa również była okryta kontrowersją i wszyscy wytykali Alice to, jaką była osobą w życiu prywatnym. To znaczy to, że miała kochanków, pracowała i się malowała. Głównie to było jej zarzucane przez ławę przysięgłych, która składała się z samych konserwatywnych mężczyzn, którzy nienawidzili Alice całym sercem i chcieli zrobić wszystko, aby trafiła za kratki. W trakcie pierwszej rozprawy Alice co jakiś czas wybuchała głośnym płaczem, przerywając tym samym zeznania świadków. To rzecz jasna sprawiło, że ludzie uważali, że robiła to jedynie pod publikę i dla uwagi. Kiedy na sali sądowej zjawił się Joseph, zeznając przeciwko Alice, zaczęła krzyczeć. Nie mogła zrozumieć, z jakiego powodu opowiada na jej temat tak wiele kłamstw. Wyznał przed sądem, że Alice planowała uciec z dziećmi, gdyby miała pewność, że Edmund zyska nad nimi opiekę. Ponadto powiedział coś, do czego w cudzysłowiu zmusiła go policja, obiecując wycofanie wyroku, to znaczy wyznał, że tuż po morderstwach Alice zadzwoniła do niego i powiedziała, cytuję, Joseph, wybacz mi, zamordowałam ją. Jak możecie się domyślać, Alice wpadła w szał. I w zasadzie nie ma się jej co dziwić, skoro mężczyzna, któremu ufała, stał teraz przed sądem i opowiadał na jej temat kłamstwa, tylko dlatego, że nie chciał trafić do więzienia za wypisywanie czeków bez pokrycia. Rzecz jasna, nie mamy pewności, że kłamał, jednak jego przesłuchanie przez policję mówi samo za siebie. Dodatkowo, podobno Joseph oświadczył się Alice zaledwie dzień przed rozprawą, jednak odmówiła. Po tym jak Joseph złożył zeznania przed sądem, na sali pojawiła się Sophie. Opowiedziała prawie tą samą historię co przed policją, zmieniając kilka szczegółów. Ponoć jej opowieść była przepełniona tyloma emocjami, że osoby siedzące na sali rozpraw wzdychały z przerażeniem i zaskoczeniem. Adwokat Alice próbował wskazać sędziemu, że historia Sophie nie trzymała się kupy i z każdym kolejnym zeznaniem była urozmaicona o nowe szczegóły. Na nic się to jednak nie zdało, ponieważ wszyscy obecni na sali rozpraw byli przekonani o tym, że właśnie Alice zamordowała Missy. Następnie przed sądem zeznała Alice, jednak niestety wcale jej to nie pomogło ze względu na to, że nie była w stanie opanować targających nią emocji. Po jej zeznaniach miał zapaść wyrok, lecz kiedy Alice skończyła zeznawać, zemdlała, w związku z czym ogłoszenie wyroku zostało zaplanowane na następny dzień. Następnego dnia sąd kazał jej opowiedzieć całą historię po raz kolejny. Wyznała, że nigdy nie powiedziała czegoś tak przerażającego Josephowi i nie zamordowała swojej córki, a ponadto nie miała nic wspólnego z jej śmiercią. Ze względu na brak twardych dowodów w sprawie, na sali sądowej opowiadano szczegóły z życia Alice, a zwłaszcza z jej życia seksualnego, wiedząc, że wywoła to jedną wielką kontrowersję. Ludzie byli zdenerwowani, że młoda kobieta uprawiała seks z mężczyznami, nie biorąc z nimi ślubu, przez co byli pewni, że była okropną matką. W końcu, po 13 dniach rozprawy zapadł wyrok. Alice została uznana winną popełnionego morderstwa. Została skazana na karę od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Kiedy usłyszała w sądzie, że jest winna, zemdlała i zapadła w śpiączkę. Została przewieziona do szpitala, gdzie spędziła następne 2 tygodnie. Później została przewieziona do więzienia, gdzie wynajęła nowego prawnika, bardzo dobrze znanego w Nowym Jorku. Był szanowany i wiele osób dziwiło się, że zdecydował się ją reprezentować, ponieważ według większości osób sprawa została rozwiązana. Mężczyzna wyznał jednak, że wierzył w niewinność Alice i zdecydował się ją reprezentować zupełnie za darmo, chcąc przywrócić jej dobre imię i przekonać sąd, że nie zamordowała swojej córki. Po 24 dniach spędzonych w więzieniu Alice została wypuszczona na wolność po wpłaceniu kaucji, jednak na tym sprawa się nie kończy. Druga rozprawa w sprawie oskarżenia Alice rozpoczęła się 18 marca 1971 roku i tym razem większość osób była po jej stronie. Czasy zaczynały się znacząco zmieniać. Nastała nowa dekada, a wraz z nią coraz więcej kobiet protestowało na ulicach, chcąc szerzyć świadomość dotyczącą tego, że mogą robić co im się żywnie podoba i nikt nie ma prawa żądać od nich, aby siedziały w domu z dziećmi, były skromne, nie pracowały, nie malowały się i wychodziły za mąż, zanim będą uprawiać seks. Powstawały ruchy feministyczne na bardzo szeroką skalę, a bycie niezależną kobietą nie było już aż tak kontrowersyjne, jak kilka lat wcześniej. W związku z tym nikt nie patrzył dłużej na sprawę oskarżenia Alice jak na jedną wielką kontrowersję i ludzie nie uważali, że jej wygląd czy ilość kochanków mają w tym momencie jakiekolwiek znaczenie. W końcu nie o to tutaj chodziło. Nie miała zostać oskarżona o malowanie się czy sypianie z mężczyznami, a o morderstwo i z całą pewnością w trakcie pierwszej rozprawy nie było wystarczających dowodów, aby móc powiedzieć, że zamordowała swoją córkę. Tym razem jednak Alice miała zostać oskarżona nie tylko o zamordowanie Missy, ale także o zamordowanie Ediego. Podczas drugiej rozprawy Alice zdecydowała się nie zeznawać przed sądem, ponieważ jej adwokat twierdził, że było to dla niej korzystniejsze. Wiele osób wytykało jej jednak ten fakt, twierdząc, że nie ma nic do powiedzenia, ponieważ jest winna. Nawet jeśli w świetle prawa osoba oskarżona nie jest zobligowana do zeznawania przed sądem. W sądzie ponownie zjawiła się Sophie i nie powinno was zaskoczyć, kiedy powiem, że jej zeznania zmieniły się po raz kolejny. Przed sądem zeznawał również Edmund, jednak w zasadzie nie ma żadnych informacji odnośnie tego, co powiedział w trakcie rozprawy, a także tej pierwszej. Na sali sądowej zjawił się także Anthony, zaprzeczając, że miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Missy i Ediego. Później nastąpiło coś niespodziewanego, a mianowicie na sali sądowej pojawił się dodatkowy świadek, który nie został wcześniej ujawniony do opinii publicznej. Adwokat Alice znalazł pewnego mężczyznę, Marvina, który następnie zeznał przed sądem, że osoby, które Sophie widziała w nocy 14 lipca 1965 roku, to on, jego żona, syn i córka, która spała owinięta w koc. To był dopiero przełom. Ludzie nie byli w stanie w to uwierzyć, a Sophie szybko zyskała reputację osoby rozpowiadającej kłamstwa, które niszczą ludziom życia. Na następny dzień zapadł wyrok. Alice po raz kolejny uznano winną popełnionych przestępstw i została po raz kolejny umieszczona w więzieniu. Tym razem nie tylko Alice była w szoku, ale także jej adwokat, a nawet ludzie obecni na rozprawie. Wszyscy, łącznie z osobami mieszkającymi w okolicy, byli pewni, że Alice nie zostanie oskarżona i będzie wieść spokojne życie. Wszyscy założyli, że spędzi w więzieniu resztę życia, jednak została wypuszczona po 2 latach, w 1973 roku. Jej wyrok został cofnięty, ponieważ sąd uznał, że nie ma wystarczających dowodów na to, aby oskarżyć Alice o zamordowanie Ediego i Missy. Po kilkunastu miesiącach sąd podjął decyzję o ponownym wsadzeniu Alice do więzienia, twierdząc, że jednak zamordowała swoją córkę Missy. W 1977 roku Alice poślubiła w więzieniu Antoniego Grace. Ponadto była wypuszczana na przepustki w każdy weekend. W grudniu 1977 roku Alice została wypuszczona z więzienia ze względu na zwolnienie warunkowe. Edmund Crimmins zmarł w 1998 roku. Aktualnie Alice wiedzie spokojne i z tego co jest nam wiadome szczęśliwe życie – jednak na dobrą sprawę w dalszym ciągu nie wiemy, czy to ona stała za morderstwem swoich dzieci, czy zrobił to ktoś inny. I niestety, najprawdopodobniej już nigdy nie dowiemy się, co wydarzyło się w nocy 13 i 14 lipca 1965 roku. Wiele osób aż do dziś wierzy, że Alice jest niewinna i została skazana w oparciu o swoje życie seksualne, a nie w oparciu o twarde dowody. W sprawie morderstwa Missy i Ediego w dalszym ciągu krąży wiele najróżniejszych teorii, jednak niestety, aż do dziś, nie wiemy jaka jest prawda. Na podstawie sprawy powstały dwie książki. The Alice Crimmins Case autorstwa Kennetha Gross, a także Ordeal by Trial autorstwa Georgia Carposi. Sprawa ta zainspirowała powstanie licznych książek oraz filmów. Pomimo tego, że do morderstw Ediego i Missy doszło wiele lat temu, ludzie w dalszym ciągu zastanawiają się, co tak naprawdę wydarzyło się w 1965 roku, a sprawa oskarżenia Alice Krimis nadal pozostaje ogromną kontrowersją. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Rzecz jasna, słyszymy się już w przyszłą sobotę o godzinie 14, a teraz życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i spokojnego tygodnia.